radiowo-internetowe studium biblijne.
Przed mikrofonem Jerzy Olszówka, zapraszam do wysłuchania radiowo-internetowego studium biblijnego. Dzisiejszy wykład, zatytułowany Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami, poprowadzi ksiądz profesor Piotr Łabuda. Z dzisiejszym spotkaniem w ramach naszego radiowo-internetowego studium biblijnego w Wigilię Bożego Narodzenia wkraczamy w przesłanie Nowego Testamentu. Czytając kolejne karty Ewangelii, będziemy chcieli zgłębiać prawdę o Kościele. Będziemy chcieli szukać odpowiedzi na pytanie, kim jest Kościół. Poprzednie nasze spotkania poświęcone były zapowiedziom, czy też obrazom Kościoła, które kreśliły przed nami karty Starego Testamentu. Dzisiejszy wykład zaprasza nas do pełniejszego odczytania tajemnicy Kościoła, o czym piszą Ewangelie.
Stary Testament przygotował i wyobrażał Kościół. Kościół, który objawia i zakłada Jezus Chrystus. Dzieje Chrystusa są niewątpliwie dziejami Kościoła. Chrystus jest bowiem Panem i głową wspólnoty Kościoła. Jest źródłem i fundamentem tej wspólnoty. Mówiąc o Kościele, ludzie Nowego Przymierza, wydaje się, że możemy mówić o pewnych etapach jego powstawania. Swoistego rodzaju niezwykłym jego początkiem Kościoła jest prawda o zwiastowaniu i narodzeniu Jezusa. Dalej, czas jego wzrastania w łasce u Boga i u ludzi, jak pisze Mateusz. Publiczna działalność Jezusa to ogłoszenie Królestwa Bożego, to czas gromadzenia i formowania uczniów, to czas niezwykłych zapowiedzi, że Chrystus zbuduje Kościół, jak pisze Mateusz, a bramy piekielne go nie przemogą. Można powiedzieć, że na światło dzienne Kościół wszedł poprzez Paschę Chrystusa, w której przechodzi On z tego świata do swego Ojca. Wraz ze zmartwychwstaniem Chrystusa, tego, który daje życie, powstaje nowa ludzkość, nowe stworzenie. Potem dokonuje się wielkie obdarowanie Duchem Świętym, dzięki czemu uczniowie mogli dawać świadectwo, a Kościół objawił przez to swoje istnienie. Jednakowoż to dopiero zesłanie Ducha Świętego to czas oficjalnych narodzin Kościoła. Jak początek ziemskiego istnienia Jezusa w ludzkiej postaci łączy się z tajemnicą Ducha Świętego, Duch Święty zstąpił na Maryję, Mateusz zapisze, z Ducha Świętego jest to, co się w niej poczęło, tak i Kościół powstaje w tajemnicy zesłania Ducha Świętego. Kościół zostaje namaszczony u początku swojej misji. Po zesłaniu Ducha Świętego Kościół rośnie, coraz więcej przybywa tych, którzy wierzą w słowo apostołów, którzy przyjmują chrzest, otrzymują Ducha Świętego i jego charyzmaty. Dalej wspólnota Kościoła trwa wiernie w nauczaniu apostołów, w miłości bratniej, w łamaniu chleba oraz w modlitwie.
Wszystko jednak zaczęło się. Tajemnica Kościoła zaczyna się, można tak powiedzieć, od tajemnicy wcielenia i narodzenia Jezusa.
Stoimy niejako na progu radości Bożego Narodzenia. Dzisiaj Wigilia, msza święta pasterska, podczas której nasze myśli przeniosą się do Betlejem. Dzisiejszy dzień kończy czas adwentowego czuwania, rozpoczyna się czas radości z narodzenia Jezusa Chrystusa. Przyjście Jezusa na świat rzeczywiście, można powiedzieć, daje początek Kościołowi. Radując się jednak uroczystością Bożego Narodzenia, warto pamiętać, że Jezus stał się Bogiem z nami już w wydarzeniu zwiastowania. W tajemnicy Nazaretu bowiem Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami. Stąd też, mówiąc o ziemskim początku Jezusa Chrystusa, a zatem o początku również i Kościoła, trzeba spojrzeć chociaż na chwilę w kierunku Nazaretu, gdzie, można powiedzieć, wszystko się zaczęło.
Święty Jan zapisze, iż Bóg Ojciec tak umiłował świat, że dał swojego Syna jednorodzonego.
Stwierdzenie takie jest w pełni poprawnym, chociaż warto, kiedy mówimy o tajemnicy wcielenia Jezusa Chrystusa, warto pamiętać o tym, co pisze do Filipian apostoł Paweł. Rzeczywiście, Bóg Ojciec bowiem dał Syna swego jednorodzonego, Bóg posłał swego Syna, jak pisze święty Jan, aby świat został zbawiony. Właśnie, ale stało się to, można tak powiedzieć, Dlatego, gdyż Jezus ofiarował siebie, dał siebie, złożył siebie w dłonie Ojca. I właśnie o tym pisze apostoł Paweł w liście do Filipian. Zobaczmy do drugiego rozdziału tego listu. Paweł pisze tak. Jezus Chrystus, istniejąc w postaci Bożej, nie skorzystał ze sposobności, aby na równi być z Bogiem, ale ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi, stawszy się podobnym do ludzi, a w zewnętrznym przejawie uznany za człowieka, uniżył samego siebie, stawszy się posłusznym aż do śmierci, i to śmierci krzyżowej. Fragment listu do Filipian to według mnie jeden z najpiękniejszych tekstów, jakie apostoł Paweł napisał o Jezusie Chrystusie. Kreśląc obraz mistrza z Nazaretu, Paweł ukazuje go jako wzór pokory, ale kreśli także dwie kluczowe dla nas wierzących kwestie. Podkreśla człowieczeństwo, ale też pokazuje boskość Jezusa Chrystusa.
Tajemnica wcielenia była właśnie tym momentem, kiedy pod sercem Maryi zamieszkał prawdziwy Bóg i prawdziwy człowiek. Ten, który dał początek wspólnocie Kościoła.
Warto na chwilę zatrzymać się nad przeczytanym fragmentem listu do Filipian. Fragmentem, który z całą mocą pokazuje, że ten, który głosił prawdę o Królestwie Bożym, ten, który powołał uczniów, ustanawiając ich potem pasterzami wspólnoty Kościoła, ten, który ustanowił wspólnotę Kościoła w wydarzeniach paschalnych i dał tej wspólnocie dar i moc Ducha Świętego, jest prawdziwym Bogiem i prawdziwym człowiekiem. Paweł podkreśla niezmienną boskość Chrystusa. Pisze, że Jezus Chrystus jest Bogiem. To jest Jego istota. Stwierdza, że Jezus jest w swej niezmiennej i niepodlegającej żadnym zmianom istocie Bogiem. Jego zewnętrzna postać zmieniała się. Wiemy, że Jezus był dzieckiem, potem młodzieńcem, wreszcie stał się dorosłym mężczyzną, ale zawsze pozostaje Bogiem. Jezus z własnej woli wyrzekł się, odłożył swoją boskość dla dobra człowieka. Przychodząc na ziemię, nie zechciał zachować swego boskiego majestatu, ale przeciwnie. To, co było jego najgłębszą własnością, odsunął od siebie, możemy powiedzieć, odłożył na bok, po to, żeby przyjąć postać sługi. Istniejąc w postaci Bożej, nie skorzystał, pisze Paweł, ze sposobności, aby na równi być z Bogiem. Był Bogiem, ale jako Bóg ogołocił samego siebie, przyjął postać sługi. Z własnej woli, z miłości do nas, zrezygnował z radości, pokoju, z chwały boskości i stał się człowiekiem. Samego siebie, możemy powiedzieć, opróżnił ze swojej boskości, aby przyjąć na swoje barki brzemię człowieczeństwa. Prawdziwy Bóg z własnej woli, z własnego postanowienia doświadczał cierpień. Ten, który był bogaty, dla nas stał się ubogi. Stał się, napisze Paweł, dla nas sługą. Apostoł Paweł podkreśla, że Jezus nie tylko był, ale wciąż jest sługą. Przyjęcie przez Jezusa postaci ludzkiej nie było iluzją, rodzajem gry, ale to była rzeczywistość. Jezus stał się prawdziwym człowiekiem. Stał się człowiekiem realnie i prawdziwie. Podjął ludzki los. Będąc w swojej istocie Bogiem, stał się na zawsze prawdziwym człowiekiem. Co więcej, powróciwszy do chwały nieba, można powiedzieć, że Jezus powrócił do swojej boskości, ale nie przestał jednak być prawdziwym człowiekiem. Drugi rozdział listu apostoła Pawła do Filipian odsłania niezgłębioną tajemnicę ofiary Syna Bożego, który odrzucił swoją boskość i przyjął postać człowieka. Jest to tajemnica wielkiej miłości. Nie jesteśmy w stanie w pełni jej pojąć, chociaż możemy jej doświadczać, no i możemy ją wielbić.
Pisząc o uniżeniu Jezusa, apostoł Paweł niejako zaprasza adresatów do naśladowania mistrza.
Pisząc list do Filipian, Paweł pragnął przekonać wspólnotę Kościoła w Filipii, by nie prowadziła życia, w którym panuje niezgoda, ambicja, dążenie do władzy, wpływów. Paweł mówi o Jezusie. Mówi o Jezusie, że uniżył samego siebie i stał się posłuszny aż do śmierci, i to śmierci krzyżowej. Jezus nie pragnął dominować. Paweł pokazuje, Jezus chciał służyć. Nie pragnął realizacji siebie, swojej własnej drogi, ale chciał realizować drogę Bożą. Nie chciał siebie wywyższać, ale zrezygnował z własnej chwały dla dobra człowieka. Jeżeli uniżenie, posłuszeństwo i wyparcie się siebie były zasadniczymi przymiotami Jezusa Chrystusa, no to muszą być one także cechami wspólnoty Kościoła. Kościoła, który powinien stale naśladować swojego Pana. Także chrześcijańską wspólnotę buduje się na wyrzeczeniu się siebie, a rozbijana jest ona przez wynoszenie się nad innych. Zabieganie o siebie, egoizm niszczą nasze podobieństwo do Chrystusa i niszczą naszą wspólnotę z bliźnimi. Niszczą wspólnotę Kościoła. Paweł podkreśla, że samo wyrzeczenie się Jezusa Chrystusa przyniosło mu wielką chwałę. Pewnego dnia, wcześniej czy później, wszystkie żyjące stworzenia na niebie i na ziemi będą go wielbić. Także wspólnota Kościoła, Paweł podsuwa tę myśl, będzie nagrodzona za podejmowane samowyrzeczenia.
To uniżenie dokonało się w tajemnicy zwiastowania, kiedy Bóg posłał anioła Gabriela do dziewicy z rodu Dawida, której na imię było Maryja. Owa niewiasta stała się matką Jezusa Chrystusa. Przyjmując pod swoje serce Syna Bożego, stała się matką Kościoła.
Wydarzenie opisane przez świętego Łukasza ukazuje samo wcielenie. Chwilę, kiedy Syn Boży staje się prawdziwym człowiekiem. Chwilę, kiedy Słowo staje się ciałem i zamieszkuje między nami. Wszystko to dokonuje się w małej, mało komu znanej w owym czasie miejscowości w Nazarecie. W Starym Testamencie miasteczko to uważane było za osadę bez znaczenia. Ciekawe, zapisze święty Jan, Nazaret nie cieszył się też najlepszą sławą. I właśnie Bóg wybrał tą niewiele znaczącą miejscowość, aby dokonać niezwykłego dzieła, jakim jest wcielenie Słowa. Boży posłaniec, jak pisze Łukasz, przychodzi do Maryi, pozdrawiając ją słowami raduj się. Wzywa ją do radości, gdyż zbliża się Bóg. Zbliża się Bóg, aby zasiąść na Syjonie, na ziemi izraelskiej, jako król i zbawca. Maryja jest pełna łaski. Jeszcze przed poczęciem Jezusa była pełna łaski. Była przygotowana przez Boga, by być matką Jego Syna. Jest piękne kazanie starożytne, w którym ów starożytny autor, zniecierpliwiony przedłużającym się oczekiwaniem archanioła na odpowiedź Maryi, woła jakby jego głosem: odpowiedz tak, Maryjo, odpowiedz tak, bo na Twych ustach zawisł los nas wszystkich. Maryja rzeczywiście, jak pisze Łukasz, ostatecznie wypowiada słowa swojej ufności. Słowa, które odmieniły historię naszego ludzkiego świata. Słowa Maryi, oto ja, służebnica Pańska, były wyrazem posłuszeństwa wobec Boga, ale też wyrazem głębokiej wiary w Jego słowa. Wiary w Boga, który czyni cuda, czyli to, co wydaje się człowiekowi niemożliwe. Święty Mateusz zapisze, że Maryja znalazła się brzemienną za sprawą Ducha Świętego. Wcielenie Syna Bożego, początek Kościoła, stał się za sprawą Ducha Świętego. W drugiej homilii przypisywanej Orygenesowi, a cieszącej się wielkim szacunkiem w Kościele Zachodnim i czytanej przez stulecia w liturgii Bożego Narodzenia, opisane zostało uczucie świętego Józefa, oblubieńca Najświętszej Maryi Panny. Czytamy w tym tekście takie słowa. Józef był sprawiedliwy, a Maryja nieskalana. Chciał ją oddalić dlatego, że dostrzegł w niej jakąś wspaniałą tajemnicę i wydawało mu się, że nie jest godzien zbliżyć się do niej. Unierzając, pisze Orygenes, zatem samego siebie wobec tej niepojętej sprawy, Józef chciał się oddalić. Podobnie jak Piotr pokornie do Pana powiedział: odejdź ode mnie, Panie, bo jestem człowiek grzeszny. Albo jak ów setnik, który posłał do Pana i powiedział: Panie, nie jestem godzien, abyś wszedł pod mój dach. Dlatego nie uważałem, że jestem godzien sam przyjść do siebie. Albo jak Elżbieta, która do samej Najświętszej Panny powiedziała: a skądże mi to, że Matka mojego Pana przychodzi do mnie? Podobnie, pisze ta homilia, mówi homilia, podobnie słusznie uniżył się Józef i wystrzegał się z obawą wielką połączenia z taką świętością. Józef jako człowiek sprawiedliwy był zdecydowany pełnić wolę Bożą. Uważał, że jest niegodny mieszkać z Matką Boga, czuł się więc zmuszony oddalić ją. Wiedział, że nie może rościć sobie prawa do kobiety, na której Bóg położył dłonie. Postanowił nie włączać się w tajemnicę, która wykracza poza możliwości jego rozumienia. Wiedział, co się wydarzyło, ale nie wiedział, jakie zadanie wobec Maryi i dziecka zostało mu powierzone. Nie pytał ludzi o radę, aby nie narazić Maryję na niesławę. Nie znajdując rozwiązania, postanawia pokornie się wycofać i oczekiwać w milczeniu na Bożą decyzję. Interwencja anioła, jak pisze Mateusz, usunęła wątpliwości i skrupuły. Anioł powiadomił Józefa nie o dziewiczym poczęciu, ale o misji Jezusa. Czyli przekonał, że powinien przyjąć dziecko za swoje, nadając mu imię. Ewangelia według świętego Mateusza, warto zwrócić uwagę, że kładzie też nacisk na imię dziecka, Emmanuel. Imię to nie jest przypadkowe. W rzeczywistości nowonarodzony będzie nosił imię Jezus. Mateusz jednak, wspominając proroctwo Jezusa, nie twierdzi, że dziecko zostanie nazwane tak, ale pokazuje, że takie będzie znaczenie jego osoby i jego dzieła. W nim Bóg będzie obecny pośród swego ludu, aby go zbawić. To pierwsze teologiczne określenie Chrystusa: Emmanuel, Bóg z nami, oby Bóg był z nami. Pierwsze znaczenie, które pojawia się w Ewangelii Mateusza.
Narodzenie Syna Bożego dokonuje się w Betlejem. Wtedy Jezus w sposób widzialny staje się Bogiem z nami.
Narodzenie Jezusa, co z całą mocą podkreśla święty Łukasz, to wydarzenie historyczne. Podając u początku drugiego rozdziału liczne szczegóły, imiona władców, wydarzenia, które wtedy miały miejsce, Łukasz pokazuje, że Boże Narodzenie nie było abstrakcyjną ideą, ale prawdziwym i realnym wydarzeniem. W opisie narodzenia Jezusa ewangelista zaznacza także, że Jezus jest jedynym Zbawicielem, jedynym Panem i że tylko On jest w stanie ludziom zapewnić pokój. Opis narodzenia Syna Bożego ukazuje Go jako Zbawiciela i Mesjasza, który jest ubogim pośród ubogich. Nie było dla Niego miejsca w gospodzie. Miejsce, gdzie dokonało się Boże Narodzenie, gdzie znajdował się żłóbek, pewnie było częścią tej gospody. Być może sytuacja wyglądała tak, że Maryja i Józef przybyli do gospody w Betlejem. Łukasz zapisze, kiedy tam przebywali, a zatem kiedy już w tej gospodzie mieszkali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. No, nie było jednak miejsca w izbach mieszkalnych, stąd też matka zeszła do dolnej części gospody, gdzie trzymano zwierzęta. Mogły to być groty znajdujące się pod gospodą. Nowonarodzony Zbawiciel zostaje nazwany przez świętego Łukasza pierworodnym. W ten sposób podkreślano, że zgodnie z prawem chłopiec należy do Boga. Ewangelista zatem określa status prawny nowonarodzonego Jezusa.
Dobra nowina o narodzeniu Jezusa Chrystusa rozchodzi się. Najpierw dociera do ludzi ubogich.
Orędzie Boże dotarło najpierw do pasterzy z okolic Betlejem. Niewątpliwie Łukasz widzi w nich ubogich, którzy są mu niezwykle drodzy i na których mu bardzo zależy. W okresie Nowego Testamentu rabini potępiali pasterzy i pogardzali nimi, gdyż pasterze pozostawali z dala od świętości, od synagogi, nie zachowywali dokładnie przepisów prawa. Ale właśnie takim ludziom prostym, takim prostaczkom, Bóg zechciał objawić swoją tajemnicę. Słowa anioła to radosne orędzie. To jest Ewangelia. Ewangelia skierowana bezpośrednio do pasterzy, ale tak naprawdę przecież przeznaczona do całego ludu Bożego. Chwała Boga objawia się w miłosiernych czynach, Bóg udziela obfitości pokoju, który był zapowiadany w dniach zbawienia. Bóg bowiem jest źródłem prawdziwego i pełnego zbawienia. On, co Łukasz podkreśla, najpierw daje się ubogim. Nikomu jednak nie odmawia tego daru, udziela go ludziom, w których sobie upodobał, czyli tym, na których spoczęła jego miłość.
Dalej radosne orędzie o narodzeniu Zbawiciela rozchodzi się po całym świecie.
Tak, święty Mateusz opisuje przybycie do Betlejem mędrców. Byli to prawdopodobnie ludzie uczeni i pobożni, którym nie towarzyszył chyba większy orszak. Nie znamy z Pisma Świętego imion tych przybyszów ze wschodu. Mędrcy przybyli najpierw do Jerozolimy, rozpytując wszystkich, gdzie jest nowonarodzony król żydowski. Pytanie, które powinno być pytaniem każdego ucznia Chrystusa, które winno być pytaniem całego Kościoła. Myśmy bowiem winni nieustannie pytać, gdzie w naszym życiu jest Jezus. Mędrcy, przybywając do Heroda, prosili, by władca wskazał miejsce, gdzie narodził się król żydowski, ponieważ, jak wyjaśnili, ujrzeli jego gwiazdę na wschodzie. Herod zwołał członków Sanhedrynu i postawił im pytanie o miejsce narodzin Mesjasza. Przywódcy narodu nie mieli większych trudności z udzieleniem odpowiedzi. Wskazali Betlejem, ponieważ tak zapowiedział prorok Micheasz. Po odnalezieniu nowonarodzonego mędrców ogarnęła radość. Znaleźli Jezusa, a zatem znaleźli zbawienie. W mędrcach prowadzonych przez gwiazdę i adorujących Jezusa w Betlejem ewangelista widzi świat pogański, pociągnięty światłem Mesjasza i przychodzący oddać mu hołd. Ewangelie uczą nas, że narodził się Zbawiciel. Ten, który dał początek wspólnocie nowego ludu Bożego. Ten, który dał początek Kościołowi.
Dzisiejszy wykład zatytułowany Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami poprowadził ksiądz profesor Piotr Łabuda. Na zakończenie pytanie konkursowe. W którym liście apostoła Pawła jest mowa o tym, że Jezus uniżył siebie i stał się człowiekiem?
Radiowo-internetowe studium biblijne. W każdą niedzielę o 14.30. Powtórka w poniedziałek po 20.00 oraz w internecie na stronie diecezji tarnowskiej.